Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jestem z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Będziemy rozmawiali o karnawale, bo to jest gorący temat, tak można powiedzieć. No i tak będziemy oczywiście próbowali, to jest obietnica dla Państwa solennie złożona w Konwersatorium. Oczywiście będziemy się starali zrobić trochę coś więcej niż próbę przekazania Państwu wspaniałej atmosfery Kuligu, której oczywiście my sami nie doświadczaliśmy, ale moglibyśmy próbować się tak jak przy stoliczku spirytystycznym wywoływać duchy przeszłości. Tego raczej nie będziemy robili. Chcemy spróbować zobaczyć karnawał jako jeden z takich przypadków szczególnych relacji, zależności między powagą a śmiesznością, świętością a, można powiedzieć, a żarciem, tak? Sakrum profanum, mówiąc uczenie, wewnątrz kultury chrześcijańskiej. No bo oczywiście rzecz jasna, etnologowie prowadzący bardzo intensywne badania dotyczące karnawału mają skłonność do szukania porównywalnych zjawisk w różnych kulturach i potem jest z tego albo więcej pożytku, albo kłopotu, bo się próbuje jakiś uniwersalny jeden wzorzec znaleźć. No a jeśli się zrobi to trochę inaczej, tak jak my będziemy próbowali, znaczy już od razu zamykając wewnątrz konkretnej religijnej kultury, to może trochę łatwiej będzie zobaczyć, co jest w karnawale chrześcijańskiego, co jest antychrześcijańskiego, co jest zgodne, co niezgodne z sakralnym, czy świętym, czy sakramentalnym rdzeniem tej kultury. Z karnawałem jest trochę tak, jak z każdą przyzwoitą albo nieprzyzwoitą instytucją, każdą solidną instytucją naszej kultury. To znaczy, z jednej strony wiadomo, że to jest bardzo stara instytucja, z drugiej strony właśnie nikt nie powie nam, skąd ona się wzięła. Tu każdy mądry wydobywa, a to rzymskie Saturnalia i się okazuje, że to wszystko jest jakieś po prostu święto, takie szaleństwo radości, tak? Jakiś taki wewnątrz kultury pogańskiej, które chrześcijaństwo jakoś próbuje tolerować, albo z kolei jakiś inny badacz powie nam, że nie, te wszystkie Saturnalia, cała ta pogańska przeszłość to jest archeologia, tak naprawdę rzeczywiście zawsze wewnątrz chrześcijańskiej kultury, tej takiej trochę chrześcijańskiej, trochę rzeczywiście późnorzymskiej, trochę po prostu barbarzyńskiej, że wewnątrz tej europejskiej chrześcijańskiej kultury, która potem przerzucała się także do nowych światów chrześcijańskich, jest zawsze jakieś miejsce na takie, można powiedzieć, przygotowanie się do trudnych postów. To ciekawe, bo od razu od samego początku stawia trochę taki znak zapytania, czy karnawał to tak jak w naszych wyobrażeniach to, co się otwiera po Trzech Królach właściwie i co jest tak naprawdę związane z atmosferą bawienia się z powodu godów, z powodu święta Bożego Narodzenia, radości, tej takiej rodzinnej świąteczności, czy też, o czym nas bardziej badacze chcą przekonać, że jest to już takie, możemy powiedzieć, najadanie się i nabawienie się z przewidywaniem trudu, postu i ciężkich naprawdę prób przed właściwie w cyklu paschalnym, w cyklu wielkanocnym.
Trudno to oddzielić jedno od drugiego, prawda? Nasz cykl chrześcijański, paschalny, chrześcijański rok liturgiczny, no jest jednak ściśle związany z jakoś tam cyklem kosmicznym, tak? Nie jest przypadkiem, że święta Bożego Narodzenia wypadają gdzieś w okolicach przesilenia, prawda? Kiedy słońce zaczyna znowu przybywać, tak? A święta paschalne, wielkanocne, nie tylko te chrześcijańskie, ale i pascha żydowska przypadają gdzieś w okolicach równonocy, kiedy słońce zaczyna być i dnia zaczyna być więcej niż nocy. No i niejako w sposób naturalny wokół tego budowano różne kultury, przynajmniej na naszej półkuli, prawda, budowały swoje mitologie, bo to jest taki bardzo pierwotny, atawistyczny.
Więcej słońca.
Tak, więcej słońca, więcej światła. No na to oczywiście się nakłada cykl cywilizacji rolniczej dosyć zasadniczy, prawda, że gdzieś tam w okolicach zimy, przez zimę wyjadamy to, co zebraliśmy latem i jesienią, no i przychodzi ten trudny moment przednówku, prawda? Przedwiośnia, kiedy nagle w tej piwnicy zaczyna być pusto, tak? Co czasami oznaczało konieczność po prostu powściągnięcia się, a w wielu wypadkach zdarzało się, że oznaczało głód po prostu. No więc ten aspekt najedzenia się przed tym najtrudniejszym momentem w roku, zanim jeszcze się posieje i zbierze, prawda, jest oczywistością, tak? Wielokrotnie o tym i w naszych rozmowach mówiliśmy, i ty w rozmowach z innymi podkreślaliśmy, że chrześcijaństwo nie niszczy tego, co naturalne, więc nie niszczy też pewnej obyczajowości czy pewnej mitologii wynikającej z naturalnego rytmu, tak, kosmicznego, wegetacyjnego i tak dalej, tylko wykorzystuje ją do pokazania, że prawdziwe słońce jest gdzie indziej, że prawdziwe zwycięstwo słońca jest gdzie indziej, że kto inny jest z tym słońcem, że kiedyś doczekamy tego słońca, które już nigdy nie zajdzie i nigdy nie będzie trzeba czekać na jego powrót, że kiedyś doczekamy się nie tylko tego życia, które, no tak jak to co roku, prawda, budzi się, rozkwita, potem marnieje, umiera zimą, a potem znowu na wiosnę zmartwychwstaje, tylko tego życia, które już nigdy nie dozna swojej jesieni czy swojej zimy, tak? Już nigdy śmierci nie zazna. Co zresztą pozwala, jakby to powiedzieć, w tym świętowaniu uczestniczyć w jakiś sposób również tym, którzy niekoniecznie podzielają wiarę chrześcijańską, bo są to, tak jak powiedziałam, no, pewne tęsknoty wręcz atawistyczne.
Okres rozpięty schematycznie, bo nikt tego uroczyście, można powiedzieć, w każdym miejscu nie ogłasza, ale rozpięty umownie między uroczystością Trzech Króli, a można powiedzieć dość już jednak bardziej formalnie i dyscyplinarnie zamykany wraz ze Środą Popielcową, choć tu też istnieje strefa, jakby to powiedzieć, strefa szara, bo my dzisiaj rzeczywiście mamy mocno w głowie ułożone, że ta Środa Popielcowa jest granicą i wręcz rzeczywiście w tym nowszym obyczaju, nowszym, to znaczy mówię dwudziestowiecznym, takim, no, o którym jeszcze mogą nam opowiadać dziadkowie, pradziadkowie, tak? To jest rzeczywiście ten moment taki wręcz symboliczny, kiedy dokładnie przed północą z wtorku, a Środą Popielcową do karczmy czy do miejsca, gdzie zabawa trwała, przychodzi zapust i wypędza wszystkich, tak, tych, którzy chcieliby jeszcze się bawić. To miało miejsce, miało charakter takiego dodatkowego, obyczajowego, takiego społecznego, tak, jakiegoś ostatecznie ogłoszenia, że już za chwilę tę głowę trzeba będzie posypać popiołem. Dzisiaj przeczytałem gdzieś na Facebooku przez kogoś podany wycinek z lokalnej gazety podwarszawskiej z Pruszkowa, gdzie tam ktoś w 24 roku mówi, to jest chyba z 7 stycznia, rozpoczął się karnawał, ale trzeba będzie się szybko, intensywnie bawić, bo już niedługo będzie posypanie głowy popiołem. To taki wręcz rama społecznie opisywana. Niemniej gdzieś tam pamiętajmy, że oczywiście także i te pierwsze dni, to co my dzisiaj nazywamy już tymi pierwszymi dniami Wielkiego Postu, były traktowane trochę aż do niedzieli pierwszej postnej, jako taka strefa jeszcze szara, w której czasami ta ostatnia zabawa jeszcze wietrzała z głowy.
A w drugą stronę mamy przedpoście.
A w drugą stronę mamy, o, to jest rzecz, której dzisiaj nasi słuchacze, część naszych słuchaczy pewnie w ogóle nie musi kojarzyć. W związku z tym rozłóżmy sobie jeszcze raz przez moment te karty roku liturgicznego. Mm-hmm. Mamy Boże Narodzenie, ono jeszcze jest dobrocią samą w sobie. Ono tak naprawdę rozwija się liturgicznie na różne sposoby do święta Epifanii, objawienia Pańskiego, które my nazywamy Świętem Trzech Króli. Mm-hmm. I gdzieś tam od tego 7 stycznia, czyli nazajutrz po Trzech Królach, rzeczywiście mamy z tym czasem do czynienia, który liturgicznie jest ciągle tam gdzieś pewnie po Epifanii, prawda, czasem.
No jeszcze oktawa Epifanii była wcześniej.
Właśnie coś, prawda, takiego, tak. Ale jest już takim coraz bardziej rozcieńczanym świętem, tak. Świętem wcielenia, świętem przyjścia Syna Bożego w ciele. A potem mamy ten czas taki, no właśnie, czas, który liturgicznie nie ma swojej bardzo niezwykłej jakiejś barwy, szczegółowości, wręcz jest takim perannum, takim czasem takim zwykłym, jak potem to określano. Natomiast właśnie obyczajowo jest już karnawałem. I to trwa, tak? aż skończą się w danym roku niezbędne niedziele po Epifanii.
No i mamy te trzy niedziele przed Wielkim Postem, które przez kilkanaście stuleci, prawda, w obrządku łacińskim, obrządku zachodnim były tym przygotowaniem do Wielkiego Postu, prawda, kiedy liturgicznie Kościół przyuciekał fioletowe szaty, już nie śpiewano Gloria i tak dalej. Gdzieniegdzie, ale to już jest starsza historia, już wtedy niektóre przepisy postne wchodziły w życie, stąd te polskie nazwy niedziel, niedziela starozapustna, mięsopustna, czyli ta, od której się już nie jadło mięsa, no i ostatnia, ta przed Wielkim Postem, czyli niedziela zapustna, tak? Ale które równocześnie wraz z zelżeniem tych przedpostnych przepisów postnych, tak? Były też czasem szczytu zabaw karnawałowych, więc to był, z czasem to stało się po prostu jakąś odpowiedzią Kościoła na nadużycia karnawału. Przynajmniej taka oficjalna etymologia.
Można powiedzieć, że to jest dokładnie ten czas, który można by było opisać słynnym obrazem Wojna Postu z karnawałem.
Tak, aczkolwiek w obrządkach wschodnich, w kościołach wschodnich, te przepisy postne obowiązujące, no już przed Wielkim Postem, stopniowo wprowadzane, prawda, niedziela seropustna, czyli od której się nie je na biału, niedziela mięsa pustna, od której nie spożywa się mięsa, obowiązują do tej pory i są, jakby to powiedzieć, bardzo ważną częścią też kultury, którą chrześcijaństwo wschodnie wytworzyło, a u chrześcijan wschodnich żyjących no, w diasporze, a takich ze względów historycznych w XX wieku trochę jest w diasporze na zachodzie, prawda, wręcz stało się pewnym elementem podkreślającym ich tożsamość, to już nie tylko religijną, ale kulturową.
W średniowieczu, co warto z zaskoczeniem może pewnym zauważyć, Stolica Apostolska miała pewne problemy z pragnieniem Polaków, żeby post przedłużać, bo my właśnie rzeczywiście prawdopodobnie pod wpływem tej wschodniej skłonności Wielki Post zaczynaliśmy trochę wcześniej. To trochę czasami wiązano z pewną legendą hagiograficzną o zarządzeniu świętego Wojciecha, który tam Polakom kazał wcześniej pościć. Niemniej Stolica Apostolska była pod tym względem zasadnicza i w czasie, w którym już wyraźnie naznaczano Środę Popielcową i pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jako początkiem owej kwadragezimy, to wtedy już pamięć o tym przedłużonym poście zniknęła. Ramy liturgiczne zostały przez nas zarysowane, a za chwilę wracamy do karnawału. Wracamy do naszej rozmowy o karnawale. Zarysowaliśmy przed chwilą tę mapę, która może dzisiaj nie jest dla wszystkich już czytelna, nie wszyscy zawsze ją pamiętają, ale ona tak naprawdę jest właściwym tłem dla rozumienia karnawału, czyli rzeczywistości, która w swoim przebiegu, no, można się w niej tak zagubić, że ta miara roku liturgicznego rzeczywiście gdzieś tam zostaje w tle, prawda? Nie myśli sobie, to jest taki trochę taka odskocznia, to jest takie miejsce, w którym nareszcie odżyją ci, którzy nie chcą pamiętać o takich rzeczach jak jakieś święta dla nich niezrozumiałe albo jakoś tam powiedzmy męczące posty.
Ja bym powiedział, że paradoksalnie bardziej żywa w naszych czasach, przynajmniej w Polsce, jest ta liturgiczna pamięć, tak? No bo w Polsce ciągle jeszcze jakoś tam chodzimy do kościoła, prawda? W Środę Popielcową ciągle są tłumy w kościołach, mimo że to nie jest dzień, w którym jest obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Jest to znacznie bardziej czytelne niż ten aspekt naturalny, o którym mówiliśmy na samym początku. Nie żyjemy w cywilizacji rolniczej, tak? Mięsa mamy taniego pod dostatkiem, aż za dużo i to akurat co do tego się wszyscy zgadzają, niezależnie od tego, czy tu będziemy ekologizm potępiać, czy nie potępiać, po której ze stron się w tym takim sporze dosyć publicystycznym, który się teraz toczy, opowiemy, ale każdy, kto ma choć trochę no, jakiejś minimalnej wiedzy na temat tego, co warto jeść, a czego nie warto i zgodzi się, że mięsa jemy za dużo, mamy go pod dostatkiem. Całoroczna obecność cytrusów na przykład.
Tak, prawda? Coś niebywałego.
Całoroczna obecność pomidorów, no to Wiesław Michnikowski, który śpiewa Dio pomidory. Dla wszystkich był kontekst oczywisty, tak? Dzisiaj gdyby to popuścić jakiemuś milenialsowi, przepraszam, że znowu się odwołam do takiego modnego żargonu.
Pozdrawiamy wszystkich milenialsów.
Tak, zwłaszcza, że no, według niektórych kategorii to ja jakoś się tam może i nawet zaliczam. Ale to trzeba bardzo szeroką definicję przyjąć. Nieważne. W każdym razie no, potrzebny byłby już potężny przypis, że rzeczywiście nawet no, w tej cywilizacji przemysłowej PRL-u, prawda, jakoś tam jednak oderwanej od tego cyklu rolniczego, prawda, na okres jesienno-zimowy rzeczywiście zanikały pomidory. Jeżeli ich nie było na krzaku, w naszym ogrodzie, to ich zwyczajnie nie...
To, że w pewnym momencie zaczęło się to pojawiać, to i tak zawsze te pomidory z innej już, z innego czasu, te pomidory już rzeczywiście w początkach tych różnych wysiłków tworzenia pomidorów, poza ich najprostszymi, naturalnymi warunkami, no zawsze dawało się to odczuć w smaku. I tak wszyscy wiedzieli, że to z innego czasu, z innego momentu. W o wiele większym stopniu, masz rację, w naszym jadłospisie wówczas istniało echo, tak, wyraźny oddźwięk tego, co po prostu w danym momencie, w danym sezonie, tak, można było wziąć po prostu z uprawy, z ogrodu i przenieść na stoły konsumentów. Tak. Dzisiaj jest. Tej różnicy nie,
nie
ma.
Nie, zaczynały królować kiszonki, wszelkie kapusta kiszona, ogórki, prawda, to co się ukisiło i miało na półce w spiżarni, to się jadło, a jak nie, no to ziemniaki, cebula, prawda. I,
na tym tle karnawał to są trzy mocne uderzenia. Tak. Równocześnie trzy mocne uderzenia rzeczy, których nie jadło się na co dzień w takim wymiarze, a czasami w ogóle. Mm. To jest to, o czym mówimy i co dało tytuł, pewnie nazwy jakoś tam wpływa, znalazło się na pewno w nazwie. Jakby ją nie rozumieć, to zawsze jest tam słowo karne, mięso. Potężne porcje mięsa na różne sposoby przyrządzanego, smażonego, pieczonego, gotowanego mięsa.
No w chłopskiej kulturze to wędlina przede wszystkim.
Wędlina.
Tak.
Drugie uderzenie, też dla nas oczywiste, razem z tym mięsem, alkohol, który był oczywiście, zdajemy sobie z tego sprawę, w o wiele większym stopniu obecny zawsze w posiłkach ludzi dawniejszych epok. Tak? Oni sobie po prostu nie poradzili bez alkoholu. Piło się owszem wodę, tak? Jako alternatywę, ale wszystkie niskoprocentowe alkohole, wszystkie piwa, zwłaszcza w naszej strefie, czy gdzieś na południu mieszane zwykle z wodą wina, no to jest po prostu zwyczajny napój, tak jak, za przeproszeniem, nasza herbata po posiłku, czy do posiłku niezbędna.
Dość szybko wchodzą też destylaty, prawda?
Natomiast karnawał to jest próba osiągnięcia maksimum w tej dziedzinie. Szybkie pompowanie do tych alkoholi, które, jak to nasi praojcowie mówili, sponiewierają.
My sobie tak jak z tego też już nie bardzo zdajemy sprawę, tak, bo może, nie wiem, poza jakimiś tam ekscesami czasów studenckich, prawda, to generalnie ten alkohol zniknął jednak aż w takim wymiarze, tak, jak on był obecny, ale dobrze wystawioną adaptację Wesela Wyspiańskiego, co Wajda genialnie ukazał, no tam poszczególne akty to są kolejne stadia upojenia przez jakieś ożywione rozmowy, poprzez szaleńczą już wymianę zdań, kiedy się z łbu wkurzy, prawda, i tak dalej, a na koniec już jakieś stadium delirium, prawda, kiedy się zaczyna ukazać do jakiejś Wernichora, tutaj zaczyna chochoł, zaczyna chodzić, prawda, a na koniec jest źle, bo się okazuje, że nam ukradli coś tam. Wyspiański był świetnym obserwatorem, zresztą prawdopodobnie na tym weselu to rzeczywiście stał pod tam, nie tańczył, nie, prawdopodobnie nie pił, tylko obserwował ludzi, prawda.
Nie, on nie musiał pić. Tak. On, to wiemy skądinąd z portretu Grzymały Siedleckiego, że był nieprawdopodobnym
neurastenikiem.
Tak, że był nieprawdopodobnym neurastenikiem, że był przy tym człowiekiem, który wglądając się w jakąś sytuację, stawał się, jakby to powiedzieć, złączony z nią tak mocno, swoją wyobraźnią, że w jakimś sensie to ta sytuacja poruszała go, rzucała nim. To jest ta scena, gdy naczytał się w ciągu kilkunastu godzin Pisma Świętego i nie był w stanie zostać już dalej w mieszkaniu, bo tam wszystko to się działo. Więc oczywiście ten moment nadwrażliwości jest u Wyspiańskiego obecny. Ale wracając do naszego karnawału, przy okazji, coś ty zrobił z tym weselem. Jak możesz tak je zupełnie znaturalizować?
No a to Polska prawda? No.
Bijesz w moje, jak to, Wernichora?
Jako pijacka.
Po prostu pijackie.
Widmo jakieś.
Tak. Trzecie mocne uderzenie to są słodycze. Dla nas dzisiaj pozostające znowu na ogół w ilościach nieproporcjonalnie małych w stosunku do tej słodyczości, słodkości, którą kiedyś praktykowano. Mamy te faworki, trochę mamy te pączki.
No tak, a równocześnie żyjemy, ten cukier mamy, spożywamy go
napoje słodzone.
To znaczy pod tym względem nastąpiła rewolucja. To jest rzeczywiście kwestia ostatnich lat, nie wiem, 30, tak, czy 40, nie więcej, że ta słodycz, która rzeczywiście była wyjątkiem, tak, i rzeczywiście oznacza dostarczała tam, nie wiem, lody kupione w niedzielę po mszy, czy jakieś ciasto, które matka upiekła na niedzielę. No w tej chwili o to się...
Jest codziennością.
Jest codziennością, wylewa się.
W każdej chwili.
Tak, w każdej chwili.
I to zarówno jeśli chodzi o jakość, bardzo różnych stężeń, bardzo różnych sposobów docierania do nas tej słodyczy, ale także ilość. Ktoś kiedyś słusznie zwracał uwagę na zmianę skokową, zmianę takich standardów, na przykład jednego z najbardziej popularnych napojów gazowanych słodkich. Zaczyna się od niewielkiej buteleczki, wyglądają jak specyfiki lekarskie, zestawiając to z tym, co tak naprawdę jest normą, gdy ktoś sięga w supermarkecie, to jest jakaś różnica, niebo a ziemia.
Tak. Ten aspekt jest dla nas jeszcze mniej, ten aspekt naturalny, żywnościowy, żywnościowo-alkoholowy, tak, jest jeszcze mniej zrozumiały i wyczuwalny niż jeszcze dla naszych rodziców czy dziadków, gdzie ta dieta rzeczywiście człowieka żyjącego na wsi, ale nie tylko, była rzeczywiście dosyć uboga i w związku z tym, gdzie to wszystko, co było naddatkiem w stosunku do codziennego jedzenia, było naprawdę czymś, co nadawało atmosferę święta, nawet jeżeli był to kawał kiełbasy, prawda? Jeżeli był to bimber świeżo upędzony, czy jeżeli było to drożdżowe ciasto, tak? Wyjęte z pieca zamiast chleba, który owszem był fajny, jak się go wyjęło z pieca, ale po dwóch tygodniach już był średnio,
do
prawda?
Piłowania.
Na tę rewolucję, tak? Tego uderzenia cukru, tłuszczu, mięsa, tak? Które się nagle stały powszechnie dostępne, nałożyło się poluzowanie przepisów postnych w kościele, przynajmniej w kościele zachodnim. I gdzieś mniej więcej wtedy, kiedy wszystko to stało się dostępne, to Kościół nie tylko nie przypomniał o tym, że słuchajcie, tym bardziej teraz. Waszym dziadkom było łatwiej, bo oni i tak na tym przednówku musieli oszczędzać, więc niejako wynikało to z natury. Tym bardziej wasz post się liczy, jeżeli wy do tego wszystkiego macie dostęp, to tutaj zrobiono coś odwrotnego i my sobie z tego rzadko zdajemy sprawę, ale de facto reform posoborowych nie ma wielkiego postu, w Wielkim Poście nie ma postu, poza Środą Popielcową i Wielkim Piątkiem, czyli jakichś przepisów obowiązujących pod grzechem, jak to się mówi, tak? Nakazujących ograniczyć spożywanie posiłków czy
wręcz
pewnych kategorii.
Odwrotnie, mieliśmy taką falę duszpasterskiego, takiego odwracania znaczeń. Ja w każdym razie od swojej młodości jestem przedmiotem specyficznej katechezy, tak się zawsze zbliża Wielki Post, to wysłuchuję jednego przynajmniej albo dwóch wystąpień od ołtarza, żeby przypadkiem nie rozumieć, że wstrzemięźliwości, jakieś materialne, jakieś rezygnacje różnych rzeczy, to cokolwiek istotnego i ważnego.
Jeżeli się usunęło post publiczny, tak, który siłą rzeczy chodziło w nim o to, że był jeden znak wspólny dla wszystkich, na przykład nie jemy mięsa, w polskiej tradycji to tak naprawdę przez cały Wielki Post, jeszcze do niedawna, ale w przepisach postnych tam nie jemy mięsa w piątki i soboty Wielkiego Postu, a poza tym w dni powszednie Wielkiego Postu, poza niedzielami, w ogóle ograniczamy do jednego posiłku. Naprawdę 40 dni postu ścisłego. Skoro tego nie ma, skoro przesunięto to wszystko do strefy indywidualnych jakichś zobowiązań, no to oczywiście jeśli chodzi o indywidualne zobowiązania, no to tutaj trzeba różnicować, bo każdy ma tam jakieś, musi sam odkryć w swoim życiu, tak, z czego tak naprawdę chce pościć i warto byłoby, żeby pościć. Mogłoby się okazać, że rzeczywiście to nie mięso jest twoim problemem, tylko tam no różnego rodzaju inne aktywności, od których żebyś pościł przez ten czas. No ale to są dwie różne rzeczywistości, czyli innymi jest znak zewnętrzny, publiczny post kościoła, tak? A czym innym są prywatne zobowiązania.
Tym bardziej, jeśli te prywatne zobowiązania miałyby się ograniczać, co oczywiście jest samo w sobie wielkim dobrem, ale miałoby się ograniczać do tego, żeby ktoś po prostu próbował nie robić rzeczy złych, bo czasami rada jest taka, że zamiast tam odbierać sobie cukierki, to po prostu nie kłóć się z teściową.
No choć to... oczywiście post od grzechu jest pierwszym, bez którego nic innego, żaden inny post nie ma sensu. Ale to nie jest tożsamość.
Stosować gry wymiany.
Tak.
Wracamy do naszej rozmowy o karnawale. To nie dziwne, że w naszej rozmowie o karnawale jest tak dużo rozmowy o poście, bo to rzeczywiście jest genetycznie, jak powiedzieliśmy od początku, bardzo mocno związane. Ten wybuch pewnego entuzjazmu, radości bezgranicznej czasami, swawoli, był związany oczywiście z jakimś tam poruszeniem po świętach bardzo takich rodzinnych, można powiedzieć bardzo emocjonalnych, bardzo sentymentalnych także, którymi są Boże Narodzenie. I w drodze ku ku takim świętom, które wyciskają z człowieka, jeśli je chce głębiej przeżyć, także no, pewne poczucie ciężaru, pewne poczucie no, udręki, pewne poczucie współcierpienia, więc oczywiście moment takiej przerwy przed tym, to jest trochę jak wzięcie takiego mocnego haustu powietrza przed zanurkowaniem w zimnej wodzie, takim zanurkowaniem, które się chce podjąć, ale człowiek się do tego przygotowuje. Można tak na to patrzeć. Trochę w poprzedniej części naszej rozmowy zdaliśmy sobie sprawę z tej oczywistości, że karnawał razem z postem zbladł w naszej takiej naturalnej, tej warstwie przeżyciowej, takiej naturalnej. To, co się dzieje w naturze i to, co biegnie samo z siebie, nie namawia nas do, ani do tak wielkiej ekscytacji, wielkiego uderzenia radości, bo właściwie ona jest te wszystkie rzeczy, te wszystkie produkty, które to ułatwiają, które to dają te przeżycie są nieustannie w obiegu, a z drugiej strony nie ma też tego zderzenia z tą postną rzeczywistością tak mocno wyraźnie zaznaczoną w kościelnych przepisach, więc też i wszystko to się rozpuszcza, tak można powiedzieć, te tony są bardziej szare barwy roku niż mocnymi kolorami zaznaczone. No to w takim razie zapytajmy na koniec naszej rozmowy o ten, można powiedzieć, wymiar psychologiczno-duchowy, tak, tego karnawału. On zazwyczaj jest, trudno żeby było inaczej, zazwyczaj jest rysowany jako rodzaj takiego ekscesu, pewnej, nawet nie tylko takiej po prostu zabawy, tak, ale mamy w karnawałach w różnych miejscach, czy to w Niemczech, nie tylko w Buenos Aires, Rio de Janeiro, ale na przykład w Kolonii.
No,
tak?
Kolonia, Wenecja.
Wenecja, oczywiście. Tak. Mamy ten moment, ten rys takiej no, perwersji, rys dni, w których role są odwrócone, w których...
Znaczy perwersji w etymologicznej odwrócenia.
Odwrócenia, przewrócenia porządku. Dokładnie, oczywiście. To, co biegło w inny sposób, nagle zostaje odwrócone. To jest to obcinanie krawatów w Niemczech. Kobiety obejmują władzę, tak? To wtedy oczywiście też miało jakiś sens, gdy te role były tak mocno społecznie zarysowane. Nagle mieszają się w swoich zakrytych obliczach, ludzie bardzo rozmaitych ról społecznych, stanów, pochodzeń i tak dalej. Można powiedzieć, że możesz przypadkowo, wdając się w bijatykę w bramie, uderzyć księcia, chociaż sam jesteś zwykłym mieszczaninem. Jakieś niebywałe sytuacje.
Ale to jeszcze zupełnie nie tak dawno. W tej chwili nie przypomnę, którego z australijskich premierów to dotyczyło. Były lata, nie wiem, 60, 70, chyba 60, prawda? Kiedy to dwóch czy trzech studentów sobie w ramach karnawałowych zabaw założyło, że porwie premiera, a ponieważ to nie były czasy szczególnej ochrony jeszcze, więc po prostu pewnego dnia zapukali do niego do domu, wzięli, capnęli go, wysadzili gdzieś tam po paru godzinach, dopiero jak się nagle wszyscy zorientowali, że tu jakaś dziwna sytuacja nastąpiła, prawda? Więc to żyło jeszcze bardzo długo, taka właśnie coś w rodzaju przemocy symbolicznej, tak, w stosunku do tych, którzy są na świeczniku, jako element, taki rewolucyjny wymiar karnawału.
Właśnie, to ciekawe,
prawda?
Można powiedzieć, że z jednej strony tutaj się bardzo łatwo odczytuje w tym, co w tym odwróceniu ról, w tym przewrocie, trochę się odczytuje do takie rysy święta głupców, takie rysy takiego zakpienia z porządku oficjalnego. Takie, można powiedzieć, łatwo przedłużyć tę linię w stronę
zakpienia z
moralności.
Oczywiście, że
coś w tym rodzaju. A z drugiej strony ciekawe, bo ten rodzaj takiego ujścia, takich tego rodzaju fantazji, uczuć, marzeń i tak dalej, no mamy gdzieś na, chciałem powiedzieć z rozpędu, na marginesie społeczeństwa chrześcijańskiego. Co to za margines? No po prostu to są w konkretne miejsca wewnątrz tego społeczeństwa. Nie wiem, czy na prawach trochę zamtuzu, to czegoś, że trzeba ludziom pozwolić na ich różne słabości, żeby gdzie indziej nie wykonywać czegoś złego, to pytanie, czy to jest rezyduum grzechu, miejsce, gdzie się tam mówi, no dobrze, to już tam nie chcemy tego, bo Kościół nigdy nie błogosławi wprost tego karnawału w jego tych najbardziej uderzających, orgiastycznych postaciach, oczywiście, bardzo często dochodziło do konfliktów takich różnych, co bardziej stanowczy hierarchowie wydawali różne listy pasterskie, walczyli, tworzyli różne dyscypliny.
Wiesz, jak mamy tę reakcję purytańską na przykład przeciwko obchodom Bożego Narodzenia, No my to znamy z opowieści wigilijnej, z Dickensa i tak dalej. I jest to, no już funkcjonuje jako raczej przykład mizantropii, prawda, i takiego fanatyzmu, fundamentalizmu religijnego, który chce, nie rozumie ludzkiej natury i tak dalej. To oczywiście jest to w dużej mierze prawda, ale no też musimy pamiętać, że wtedy, kiedy zwłaszcza w XVII wieku ta reakcja miała miejsce, to była reakcja przeciwko obchodom Bożego Narodzenia, które wcale nie były, tak jak nawet ty to dzisiaj powiedziałeś. I dla nas są te skojarzenia oczywiste, jakimś świętem sentymentalnym, rodzinnym, wewnętrznym bardzo, tak, z którym nie wychodzimy na zewnątrz. Dopiero gdzieś tam Sylwester, Nowy Rok i dopiero wtedy sam okres Bożego Narodzenia, same święta jednak raczej w domu. No podczas kiedy w czasach przedprzemysłowych, tak, przed tą reakcją purytańską, to jednak było przede wszystkim no właśnie mocno karnawałowe święto i mocno karnawałowy obchód, bardzo społeczny, tak, wiążący się często z kilkudniową pijatyką i publicznymi zabawami tanecznymi, korowodami różnego rodzaju i z którym to się wiązało mniej więcej to, co wiąże się dzisiaj no,
z karnawałem weneckim.
Tak, tak, prawda.
Ale więc popatrz, karnawał wenecki miał przerwę w funkcjonowaniu, która wcale się nie pokrywa z jakimś szczytem jakichś nastrojów ortodoksyjnie kościelnych, tylko jak się mówi w historii weneckiego karnawału, to Napoleon postanowił zrobić z tym porządek i
no bo to takie
to zakazał.
Nieużyteczne, prawda, nie wiadomo po co.
No właśnie.
I taki korowód, to zresztą to Sienkiewicz pięknie opisał tą reakcję w czasie potopu szwedzkiego, antyszwedzką, prawda, że nieraz się zdarzało, że szlachta się zebrała na kulik, ale jak sobie popili, to się kulik zamieniał w grupę partyzancką, tak, która zamiast jechać, odwiedzać poszczególne dwory, to jechała do najbliższego garnizonu szwedzkiego i brała z zaskoczenia, wyżynała tam, prawda, i
rozumiem.
I tak dalej. Dąży,
idziesz, no kierujesz się do tego znanego zdania starej nauki o polityce, że tyran nie lubi zabaw.
Tyran, fundamentalista, tak. No ktoś, wiesz, reakcja purytańska to nie musi być tylko to, co my znamy z historii, jako, prawda, tu XVII wiek, tu ten, nonkonformiści i tak dalej, Oliver Cromwell, i co by to wszystko mamy, jak to zwykle pokawałkowane również w książkach historycznych. Ale no nie wiem, ruch trzeźwościowy w XIX wieku, którym bardzo silnie powiązany jest ruch wyzwolenia kobiet, tak, jako tych, co były wyłączone w dużej mierze z tej kultury alkoholowej, przynajmniej w XIX wieku, to też jest swego rodzaju reakcja fundamentalistyczna i purytańska, w tym sensie, że jest to reakcja wynikająca z takiego przekonania, że natura ludzka to jest coś, co można lepić dowolnie. Nie można na przykład ludziom zakazać obchodzić Boże Narodzenie.
Nawet na naukowych
tak,
podstaw.
Można. Można zakazać pić alkoholu z dnia na dzień. No okazało się, że średnio, a wręcz przeciwnie, podniesiono picie mocnych trunków tak do rangi symbolu sprzeciwu wobec systemu, prawda? I kiedy się nagle okazało, że pójście do takiego nielegalnego baru się wiązało nie tylko z tym, że można się pójść i napić. Nie z uczestnictwem w kulturze specyficznej, tylko że się zaczynało uczestniczyć w antykulturze, w kontrkulturze, a to zawsze jest pociągające we wszystkich epokach, no to się skończyło, jak się skończyło. Było to reakcją na autentyczne ekscesy, na autentyczne nadużycia. Dzisiaj tak samo. No. Niewątpliwie wieczór sylwestrowy nie jest dla psów czymś szczególnie przyjemnym. Każdy z nas, kto miał psa, ten wie, że no, psy cierpią wtedy, tak? Po prostu
chowam go do domu.
Trzeba go schować do domu, trzeba zamknąć w łazience, trzeba dać mu w razie konieczności coś na uspokojenie i tak dalej. No to jest wszystko prawda. Ale w związku z tym nagle się okazuje, że fajerwerki urastają do rangi tak. głównej zbrodni przeciwko ludzkości i teraz będziemy, tak jak się wtedy zakazywało pić alkoholu, który tak jak mówię, lał się przed prohibicją strumieniami, powodował liczne szkody społeczne, przelicza. No to wszystko jest święta prawda. My sobie już z tego nie zdajemy sprawy, jak już pomijam ten kontekst amerykańskiej prohibicji, jak u nas karczmy funkcjonowały, prawda? Gdzie w jednej wsi było 5-6, jakie ilości alkoholu potrafiono tam spożywać. No i nagle w tej chwili też właśnie nauczymy ludzi w imię celu moralnego, uczynienia ich moralnie lepszymi, świata moralnie lepszym, to zakażemy strzelać się fajerwerkami. Jak to Dickens akurat to, my wiemy, jakie są trudności z jego wizją, tak, świąt, ale to ukazał bardzo dobrze, że bardzo często jest tak, że taka reakcja purytańska po pierwsze uderza w doły społeczne, w najbiedniejszych, tych, dla których nie ma innego sposobu, tak, że zakaz, nie wiem, otwierania, rozpalania tych pieców w piekarniach w święta, w niedzielę i święta uderzył przede wszystkim w tych, którzy nie mieli własnego pieca kuchennego w domu i była to jedyna okazja, żeby pójść i z własnym jedzeniem i upiec i mieć ciepły posiłek na święta, a ci, którzy mają, zawsze sobie poradzą i bez tych publicznych piekarni. No i podobnie tutaj, że ludzie, którzy mają pieniądze, będą się szampańsko bawić, natomiast dla tych, dla których często jedyną okazją, żeby rzeczywiście oddać się takiej niczym nieskrępowanej zabawie, no to jest odpalić ten ładunek Sylwestra, czy pójść na plac i uczestniczyć w jakimś tam Sylwestrze. Ktoś by pociągnął tę refleksję jeszcze dalej i powiedział, że to jest, że takie, tego typu reakcje purytańskie są wręcz narzędziem do kontroli. Kolejne narzędzie, które możni mają do kontroli społeczeństwa, prawda? No to tak jak mówię, to już jest pewna interpretacja daleko idąca, ale coś takiego, że natury ludzkiej się tak łatwo nie przełamie i trzeba wiedzieć, w którym momencie stawiać tę granicę, tak? Że jednak no, karane powinny być ekscesy. Natomiast trudno będzie stworzyć świat, w którym nie będzie tego momentu wyboru moralnego, tak? W którym się po prostu stworzy ludziom takie środowisko, że nawet gdyby chcieli, to nie będą mogli podejmować jakichś aktywności, które z jakichś względów uznajemy za niepożądane.
Proszę Państwa, dotknęliśmy tego dramatycznego problemu fajerwerków. W jakimś stopniu mniej dotyczy nas dramatyczny problem korowodów samby, w związku z tym ten zostawiliśmy tym razem na boku. Inni moraliści w innych audycjach na innej półkuli zapewne wyczerpią tamten temat. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dobrą okazją, być może pretekstem także dla Państwa do tego, żeby popatrzeć na karnawał, no, w jego czasami gasnących tych postaciach, tych, których mniej dzisiaj tak naprawdę do nas przemawiają, są rzeczywiście czymś, co trzeba tylko sobie przypominać, ale równocześnie na tym tle to, co może być, tak, w życiu każdego z nas, tam, gdzie to życie pulsuje, bije swoim rytmem, może być jakimś znakiem karnawałowego ożywienia. Życzymy tego Państwu w odpowiednich dozach, momentach i jakościach. A teraz żegnamy się z Państwem. Paweł Milczarek
i Michał Barcikowski. Państwa zdrowie i dobrej niedzieli.
I dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.